rozmowy po zachodzie.
Mamy środę, 19 dzień listopada. Zegar pokazuje już 5 minut po godzinie 21, a to oznacza rozmowy po zachodzie. Dzisiaj przy mikrofonie Eliza Heidenreich. Audycję realizuje Kuba Woźniak, a w studiu ze mną Aleksandra Górecka i Bartosz Dubała, młodzi poeci z czasopisma literackiego Poza Linią.
Cześć, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Tak jak można się po tym delikatnym wstępie domyśleć, dzisiaj rozmawiać będziemy o poezji, z którą każdy z nas na jakimś etapie życia miał styczność. Zazwyczaj jest to lekcja języka polskiego w szkole i jestem bardzo ciekawa przy tej okazji, czy pamiętacie, czy w czasach szkolnych, na przykład przy okazji matury, wybraliście rozprawkę czy interpretację wiersza?
Ja interpretację wybrałam.
Ja rozprawkę.
Okay,
ale czyli okazało się, że nie wstrzeliłam się w klucz i przez to prawdopodobnie odjęli mi sporo punktów.
Okej, okay, czyli poeci z interpretacją wiersza mogą sobie czasem nie poradzić.
Myślę, że tak, ale też chyba była taka sytuacja, że Wisława Szymborska nie zdała swojej tam tej interpretacji wiersza, że nie zaliczyła, nie wstrzeliła się w klucz swojego własnego wiersza, nie?
Tak, tak, była taka miejska legenda. I przy tej okazji, jak wy byście się czuli, gdyby wasz wiersz pojawił się na maturze?
Myślę, że bardzo dobrze, bo to jest jednak pewne docenienie twojej pracy, że ten tekst faktycznie znajduje się na maturze i możesz go zaprezentować dużej ilości osób, ale wiem, że to też by było no, trudne wyzwanie. Nie ukrywajmy, że ta najnowsza poezja jest inna niż to, co widzimy w szkole. I myślę, że to by było spore wyzwanie dla maturzystów.
Zgadzam się. Ja bym się cieszyła też bardzo z tego, jeżeli by się pojawił mój wiersz na maturze. Jedyne co, to troszkę bałabym się, że byłby jakiś klucz odczytywania i że biedni maturzyści musieliby odczytywać to w jednym kluczu, ale myślę, że to spore wyróżnienie mimo wszystko.
No właśnie, bo jest taka złośliwość, że co autor miał na myśli, wie tylko egzaminator. I właśnie jak uniknąć tego zamknięcia się w jakimś kluczu interpretacyjnym? Kto tutaj jest osobą, która go wyznacza?
No to ciężko powiedzieć, bo w szkole niestety uczymy się tego, żeby tej dowolności interpretacji niestety się nie uczymy. Tylko tego, żeby faktycznie się wstrzelić w klucz. Natomiast tak jak mówił pisał Andrzej Sosnowski, wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca. I ten czytelnik po prostu, autor znika. Wszystko dzieje się tak naprawdę u czytelnika. Całość interpretacji dzieje się po tej drugiej stronie.
Tak, ja mogę się tylko właściwie pod tym podpisać. Nie lubię trochę takiego podejścia szkolnego, że jest jedyna słuszna interpretacja danego utworu. Dla mnie to jest niestety trochę bzdura, ale rozumiem, że jakoś trzeba ocenić takie lub inne wypracowanie, więc dla mnie takim kluczem jest po prostu trzymać się tekstu i pisać trochę o swoich odczuciach, ale też nie za bardzo lewitować w chmurach. To znaczy, jeżeli na przykład piszemy tekst, który jest bardzo konkretną sytuacją, dajmy na to, jest tekstem miłosnym, to nie piszmy o tym, że jest tekstem o kosmosie, ale faktycznie piszmy o tym, że jest o miłości i wplatajmy tam swoje uczucia.
Czyli przy okazji waszej też twórczości interpretacja leży po stronie odbiorcy?
Zdecydowanie. Ja to zawsze powtarzam, że podczas spotkań autorskich nie lubię opowiadać o tym, o czym jest dany utwór. To ja raczej staram się dowiedzieć tego od odbiorcy, od czytelnika, żeby on mi wskazał, czym jest ten utwór, ponieważ staram się też tak pisać swoje wiersze, żeby one nie zamykały się w jednej interpretacji. I mam nadzieję, że mi się to trochę udaje.
Ja natomiast robię tak, że wrzucam do wierszy różne tropy interpretacyjne i jeśli ktoś będzie chciał pójść tą drogą, którą ja mu gdzieś tam podrzucam, czasami muszę niestety o tym mówić, bo czasami jakby świat mediów wymaga tego, żeby się troszkę szufladkować. Natomiast bardzo lubię różne interpretacje i czasami dostaję takie interpretacje od moich czytelników, na które w ogóle bym nie wpadła i to jest moim zdaniem super, że tak, jest taka możliwość, że ktoś może powiedzieć coś innego niż zaplanowałam. Natomiast wplatam takie, powiedzmy, taki escape room troszkę zrobiłam ze swojej książki, że jeżeli ktoś będzie chciał pójść moim tropem, to super, jeśli nie, to zupełnie może sobie inaczej zinterpretować.
Czyli trochę podpowiadasz, ale nie narzucasz.
Dokładnie.
I my też nie będziemy narzucać, co państwo mają myśleć o poezji, ale będziemy o niej jeszcze rozmawiać do godziny 22.
Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją, na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroni, znów zapadłem w nią jak w toń. Pięknie się stara, kosi pieniądz, ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu zgrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu to czepiane z ust?
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze
W naszym jakże poetyckim studiu pojawił się baranek na specjalne życzenie zaproszonych gości.
Tak, Baranek pojawił się tutaj nie bez powodu, ponieważ mówiliśmy trochę na temat matury, a jak pewnie Państwo wiedzą, fragment z refrenu tej piosenki jest autorstwa Adama Mickiewicza. Druga część Dziadów, więc myślę, że trochę w nawiązaniu do poezji matury to jest idealna akurat piosenka.
W międzyczasie Aleksandra też powiedziała, że ma skomplikowaną relację z Adamem Mickiewiczem.
Tak, to jest długa historia, ale ja nie przepadałam nigdy za... Zawsze byłam team słowacki, tak, jak był ten obóz, dwa obozy. I miałam zawsze skomplikowaną relację, bo bardzo nie lubiłam pana Tadeusza i tych szkolnych lektur, które nam proponowali. Dziadów części trzeciej nie lubiłam również, tylko Dziady część drugą. Natomiast studia i moja magisterka z polonistyki trochę mnie przymusiła do tego, żeby tego Mickiewicza tam gdzieś wcisnąć i tak już na siłę próbowałam, ale nagle tyle rzeczy o nim odkryłam, że po prostu uznałam, że to jakaś moja bratnia dusza po prostu, którą jakbym teraz poznała, to na pewno byśmy się gdzieś tam dogadali, bo chociażby... dowiedziałam się, że Adam Mickiewicz studiował algebrę. Także miał zajęcia z algebry i z literatury, więc gdzieś tam matematyka jest naszą taką wspólną, powiedzmy, dziedziną i odkryłam u niego bardzo dużo ciekawych wątków.
Skoro już został poruszony wątek matematyki, to ja myślę, że muszę spytać, poezja leży bliżej matematyki czy socjologii?
Ojej.
To zależy od punktu widzenia. Tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że współczesna poezja polska jest na tyle pojemna, że może zaprosić i socjologów, i matematyków, i ekonomistów, i adeptów różnych nauk. Bo tak jak też wspomniałeś o tym, no ja jestem socjologiem, Ola jest matematyczką, ale też polonistką. I tak na dobrą sprawę, to jest piękne właśnie w poezji, że można ten język jako narzędzie poddać przez różne filtry. Czy to właśnie na przykład socjologiczne, matematyczne, ekonomiczne, czy też kulturowe, kulturoznawstwo, więc tutaj jest na pewno pełne pole do popisu.
Tak, ja bym tego też tak nie przesuwała w jedną stronę. Mogę powiedzieć tylko o tym jednym aspekcie, prawda? Ale to wszystko zależy od tego, jak chcemy poezję odczytywać.
Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy w jakiś sposób wasze doświadczenia, też te naukowe, przejawiają się w waszych tekstach i wpływają na to, jak wy postrzegacie świat poetycki.
No u mnie tak jest, że ta moja nauka bardzo się przelewa. To znaczy, kiedy ja czytam artykuły, kiedy rozwiązuję zadania, kiedy robię... kiedy nawet czytam inną książkę, to nie potrafię gdzieś tych emocji, które wiążą się z poznawaniem nowej wiedzy, wyrzucić, czy z siebie gdzieś tam ulotnić, poza tym, że napiszę wiersz. To znaczy wiersz jest takim idealną drogą ujścia tych wszystkich emocji, które poprzez naukę doświadczam i też pewnych przemyśleń, bo często dowiaduję się rzeczy, które są dla mnie zdumiewające i uznaję, że muszę to o tym napisać, bo po prostu... to, czego ta nauka nie powie, którą robię, powie poezja, bo taka jest jej funkcja, że ona przejmie to, co niedopowiedziane, to, czego nie da się wyrazić tak w słowach tego zachwytu na przykład.
Ja tutaj mogę się właśnie podpisać pod tymi słowami. I u mnie jest podobnie właśnie z socjologią, że to, czego do końca nie da się nazwać takim prostym językiem, mogę właśnie ująć za pomocą poezji. Tak akurat w przypadku mojej debiutanckiej książki wziąłem na warsztat takie zagadnienie socjologiczne, które nazywa się socjalizacja i możemy w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że to jest proces przystosowania człowieka do danego środowiska przez dane środowisko. I właśnie ta główna myśl mi przyświecała, żeby napisać książkę, natomiast trudno byłoby mi to napisać właśnie dosłownie, takim językiem mówiącym wprost i często posługiwałem się właśnie takimi zabiegami poetyckimi, żeby to duże zagadnienie ująć w ten sposób bardziej namacalny.
Wracam jeszcze na chwilę do ciebie, Olu, bo przy okazji tej matematyki twoja debiutancka książka nazywa się Reguła Trzech. To też chyba nie jest przypadek.
Nie, właśnie ona nazywa się tak trochę dlatego też, że tytuł jest otwarty, nie jest dopowiedziane, czego jest reguła, bo w matematyce istnieje reguła trzech sigm, która nawiązuje do rozkładu normalnego, reguła trzech palców, która mówi o trójwymiarowości, czyli tam x, y, z, reguła trzech nawiązująca do proporcji, czyli jak znamy trzy liczby, to czwartą na pewno poznamy, tą niewiadomą, ale to przy węzłach bormejskich też są trzy węzły. W ogóle trójka bardzo często się pojawia w różnych strukturach i ta liczba trzy mnie bardzo fascynuje. Natomiast nie musimy patrzeć w ogóle, czytelnik nie musi patrzeć na to jako reguła trzech, no czegoś tam matematycznego, tylko może spojrzeć na to właśnie reguła trzech, ale czego? I już sam sobie dopowie. To już jest też troszkę karta po jego stronie, jak to rozegra.
To jest też fascynujące pod tym względem, że istnieje trochę taki utarty stereotyp społeczny, że zazwyczaj humaniści i matematyka to do końca się nie łączy.
Tak, i trochę próbuję z tym walczyć i trochę pokazać, że można to łączyć i niepokoi mnie to, że jest taki lęk społeczny przed matematyką. Bardzo bym chciała jakby gdzieś tam to przełamać i uważam, to jest bardzo ciekawe połączenie. Mam wrażenie, że w Polsce dość mało znane. Ostatnio prowadziłam badania, znaczy pisałam projekt badawczy właśnie o matematyce w poezji i w literaturze ogólnie i okazuje się, że to jest bardzo gorący temat za granicą, to znaczy to jest nawet jest taka kategoria poezji matematycznej, jest nawet Journal of Mathematics in Poetry, jest rzesza naukowców, którzy w ogóle łączą te dziedziny, więc taka opozycja, która gdzieś tam powstała, trochę się z nią nie zgadzam i nawet kiedy się mówi, że jak był romantyzm i w romantyzmie Szkiełko i Oko versus czucie, to tak naprawdę w romantyzmie też było wiele poetów, tym Adam Mickiewicz, którzy łączyli też poezję z matematyką.
Po jednej stronie stołu mamy zatem matematykę, po drugiej mamy socjologię i tu już padł tytuł Reguła Trzech. Po stronie Bartka jest to, żeby dawały schron i jestem ciekawa, jakie znajdujecie cechy wspólne w waszych debiutach.
No myślę trochę to, o czym ona wspomniała. Z jednej strony no, ten tytuł, który u Oli jest takim trochę niedopowiedzeniem i u mnie jest podobnie. Jest ten tytuł, żeby dawały schron i to właściwie czytelnik musi sobie dopowiedzieć, czym są te schrony. Właściwie co ma być tym schronem. I tutaj jest właśnie duża rola odbiorcy, żeby on sobie dopowiedział i trochę na własny użytek stworzył ten tytuł. Dodał sobie jakieś słowo, więc myślę, że to niedopowiedzenie jest taką jedną ważną, wspólną naszą cechą.
Tak.
Na pewno też nie mamy za długich utworów. To też jest taka tak, wspólna cecha.
Troszkę może styl pisania, ale mam wrażenie, że też nasze sposoby opisywania świata się dość mocno różnią. To znaczy, Bartek, ty mam wrażenie, że bardziej przez takie wspomnienie patrzysz, czy taki, przez taki pryzmat jakiś, tak jak kiedyś to zauważyłam, jakieś takie odczuć wracających do dzieciństwa, tylko co było kiedyś, nawiązanie do wsi oczywiście nieintencjonalne, tak, z tego co pamiętam. A ja mam, i ty masz podmiot, prawda?
Mhm. A z kolei u Oli nie ma tego podmiotu i mam wrażenie, że te teksty są bardziej uniwersalne, to znaczy one trochę lawirują pośród pewnych określeń, a właśnie nie skupiają się na podmiocie.
Można powiedzieć, że to też są dwie próby porządkowania świata?
Zdecydowanie.
Myślę,
To jest właśnie najcenniejsze, że możemy patrzeć na tą samą rzeczywistość, która nas wszystkich otacza, ale możemy zobaczyć trochę inne rzeczy w niej i trochę inaczej to ująć, a mam nadzieję, że i w jednym, i w drugim ujęciu chwyta to czytelników za serce.
Padło też, że u ciebie jest podmiot, u Oli go nie ma i też z tego, co zauważam, u Oli są tytuły, u ciebie ich nie ma.
Tak.
Zdarza wam się często nie zgadzać w kwestiach poetyckich na przykład?
A że między sobą, tak? No myślę, że mamy różne gusta, ale to dobrze. To znaczy to powoduje to, że mamy przestrzeń do dyskusji i do tego, że jak jesteśmy redakcją, to jednak pojawiają się utwory, nad którymi debatujemy.
Bardzo długo.
Tak. tak. Natomiast żeby tak się pobić, to myślę, że jeszcze nie było.
Tak. Myślę, że to też jest cenne w naszej współpracy, że potrafimy trochę wyjść poza nasze gusta. To znaczy, umiemy też spojrzeć na teksty od takiej strony formalnej, na ile dany tekst broni się literacko, a nie obstajemy mocno przy tym, że czytamy takie i takie książki w takim i takim stylu i wybieramy konkretne głosy. Nie, my raczej staramy się właśnie spojrzeć na to jak najbardziej obiektywnie, jak coś jest zrobione pod względem formalnym, artystycznym, a jednak te gusty trochę schodzą na drugi plan.
Mamy zatem zapewnienie pewnego rodzaju, że do rękoczynów dzisiaj nie dojdzie, ale warto z nami zostać, bo są z nami Aleksandra Górecka i Bartosz Dłuboła i nadal będziemy rozmawiać o poezji.
Jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat.
Zachodzie.
Dzisiaj po zachodzie rozmawiamy z Aleksandrą Górecką i Bartoszem Dłubałą z czasopisma literackiego Poza Linią. Przed chwilą, zanim spadła na spadochronie Mela Koteluk, a tutaj widzę, że Bartek się już uśmiecha.
Tak, no ja jestem, przyznam szczerze, że jestem fanem Meli Koteluk, jej talentu i tego, jak dobrze brzmi na żywo.
Czyli masz same pozytywne opinie o Meli Koteluk.
Zdecydowanie, zdecydowanie. I to też jest ciekawe, że proszę Państwa, z jednej strony słucham takiej mocnej muzyki rockowej, nawet metalowej, a z drugiej strony właśnie Meli Koteluk i potrafię te dwie rzeczy połączyć w swoim mózgu.
A nawiązując do opinii, jestem bardzo ciekawa, bo jesteście młodymi poetami. Co z tymi opiniami? Słuchacie, nie słuchacie?
Ale czego?
Opinii innych ludzi o swojej twórczości. Są różne szkoły.
Jeżeli są merytoryczne, to jak najbardziej. To znaczy ja na przykład mogę powiedzieć, że troszkę nie lubię zerkać na Lubimy Czytać. Bo czasami te opinie są trochę takie, no, mało merytoryczne, a po prostu takie dosadne. I kiedyś właśnie dostałam komentarz, że warsztat super, ale ta osoba nie uważa, żeby ten temat był potrzebny i za to odejmuje. Więc, ale ja na przykład bardzo sobie cenię pracę z redaktorami i to, że ktoś mi powie merytorycznie, co by było lepsze na przykład, albo na co zwrócić uwagę, to jak najbardziej sobie cenię.
Z portalami czytelniczymi jest taki problem, że najczęściej zabierają ten głos osoby, którym albo bardzo się coś podoba, albo bardzo się coś nie podoba. I nie możemy znaleźć tego środka. Natomiast tutaj mogę zgodzić się z Olą, że ta praca redakcyjna jest bardzo cenna. W moim przypadku była to praca z Piotrem Grobińskim, który mi zwracał uwagę na różne detale, na które ja bym nigdy nie zwrócił uwagi. Więc to jest naprawdę bardzo cenny feedback. No i innym takim cennym feedbackiem jest na pewno praca krytyków, krytyczek literackich, którzy zamieszczają recenzje lub inne teksty krytyczno-literackie na temat utworów. Więc to myślę, że to jest taka cenna rzecz i my też staramy się to robić u nas w naszym czasopiśmie, że do każdego numeru zapraszamy dwóch krytyków bądź krytyczki.
Czyli nie czytać komentarzy na takich portalach czytelniczych.
Nie, czytać, ale też brać je w pewien cudzysłów, bo tak jak mówiłem, no te opinie są często dość skrajne, a brakuje tego środka faktycznie.
Myślę, że mieć do tego dystans po prostu i no to czasami trzeba się po prostu przyzwyczaić, że takie głosy się będą pojawiać i tyle.
Poza tym, tak jak Ola powiedziała, no wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca, więc my wydaliśmy
tracimy
coś na...
kontrolę już trochę.
Tak, wydaliśmy coś na światło dzienne i no już nie mamy na to wpływu, jak ktoś to odbierze.
Zanim wiersz wyjdzie z domu, najpierw trzeba go wyciągnąć z szuflady, prawda?
Oj, zdecydowanie. I to czasami trwa bardzo długo.
Tak, no u mnie to trwało 3 lata. Bardzo się zmęczyłam przez ten czas pisaniem wierszy, ale to może powiem do każdego, kto czeka gdzieś tam na wydanie, że ten czas później się okazuje bardzo cenny. To znaczy czasami to frustruje, czasami to męczy, to, że czasopismo odrzuca mnie wielokrotnie, nie wiem, ciebie czy Bartek
tak
też,
samo.
Wielokrotnie odrzucano i mogłabym się załamać i powiedzieć, już nie piszę. Ale no, to jest taka szkoła, powiedzmy, przetrwania, czy taka też szkoła rzemiosła, że jeszcze coś trzeba dopracować, jeszcze z kimś porozmawiać i żłobić. I moja książka przeszła przez wiele rąk, w tym Kuby Skurtysa, w tym Radka Jurczaka, Ani Adamowicz i na końcu mojej kochanej redaktorki Asi Miller. I oni wszyscy włożyli super wkład w tą książkę i ja bym tego czasu nie oddała. To znaczy, to musiało tyle trwać po prostu i warto czekać mimo wszystko.
A co jest największym wyzwaniem na takim początku drogi? No bo jednak wiele wierszy pisanych do szuflady w tej szufladzie pozostaje bardzo często.
Myślę, że takim wyzwaniem jest przestawienie pewnego myślenia. To znaczy, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie pisania wierszy, że często ten utwór, który powstaje na początku, on jeszcze ulega modyfikacjom. To znaczy, ja bardzo dużo pracuję na swoich tekstach, zapisuję często różne wersje tego samego utworu. I to są często bardzo małe zmiany. Na przykład jedno słowo zostaje wyrzucone z tekstu lub przeniesione w inne miejsce. I bardzo właśnie polecam taką pracę, żeby jak najwięcej pracować na tym tekście, bo ten tekst, który powstaje, on nie jest świętością. On dalej jest w pewnym procesie, w procesie tworzenia i myślę, że to jest takie też fajne podejście, żeby spojrzeć na ten utwór, który powstaje z różnych perspektyw, bo czasami może nam coś umknąć, co też w nim jest ciekawe.
Też rozmawiałam z wieloma twórcami, którzy są jeszcze przed debiutem i to, co zauważam u nich i u siebie na początku drogi, jest to, że często ciężko nam zrezygnować z różnych części wiersza albo z różnych części tego, co napisaliśmy, bo poświęciliśmy temu tyle czasu. A cała sztuka polega na tym, żeby właśnie czasami z czegoś w tym wierszu zrezygnować, bo jest go za dużo. I to jest moim zdaniem też w takim procesie pisania trudne. No i trudna jest ta cierpliwość. To chyba było najtrudniejsze. I to żłobienie w tym wierszu, wykreślanie, często płacz nad tym, oczywiście w cudzysłowie, że muszę wykreślić ten wers, a on wydaje mi się taki super. Ale często tekst wtedy zyskuje.
Tak, i myślę, że można jeszcze dodać jedną taką radę dla każdej osoby, która tworzy, jest przed debiutem, to na pewno dużo czytać, bo utarło się takie powiedzenie, że literatura rodzi się z literatury i niestety nie da się od tego odejść. To znaczy, no, trzeba faktycznie dużo czytać, być na bieżąco z tym, jak inni piszą, bo to też często pobudza, stymuluje twórczo.
Ja w tym miejscu w takim razie przywołam motto Oli, które brzmi, nie wiem, wielu rzeczy po to, by móc się ich dowiadywać.
Tak.
I chciałabym spytać, czego wy dowiedzieliście się przy okazji wydawania waszych pierwszych właśnie publikacji? Czego dowiedzieliście się o sobie?
O sobie? Ojej, ale trudne pytanie. Znaczy, ogólnie moje motto dotyczy tego, że często się łapię na tym, że czegoś nie wiem i że muszę nadgonić, ale potem ten czas na nadgonienie tej wiedzy jest fajny, bo ja bardzo lubię się uczyć. Ale no, dowiedziałam się o sobie chociażby tego, że potrafię... Trochę może od drugiej strony, bo jeśli chodzi o poezję, to zawsze mam gdzieś tam trochę takie myślenie, czy na pewno ten wiersz jest dobry, zawsze się troszkę zastanawiam i nie do końca potrafię odpowiedzieć, ale nauczyłam się o sobie to, że dobrze wiersze odczytuję. To znaczy, jak pracowaliśmy w pracowniach z innymi poetami i musieliśmy coś o swoich wierszach odpowiedzieć, to czasami miałam takie wrażenie, że trochę zaczynam tak współprowadzić tą pracownię. Potem sama dostałam warsztaty, też prowadziłam i mogę się nawet nie przygotowywać do zajęć, a to odczytywanie wiersza idzie mi tak naturalnie. I to jest gdzieś tam, tego się o sobie dowiedziałam, że to jest gdzieś tam moją mocną stroną i uznałam, że to po prostu przekuje potem w coś takiego już namacalnego.
Ja mogę powiedzieć, że dowiedziałem się o sobie tego, że bardzo lubię w poezji rozmowę. Lubię rozmowę, lubię spotkanie. Na takiej zasadzie, że wiersz często jest przyczynkiem do rozmowy. I to często wychodzi mi właśnie poza sam tekst. I mogę przywołać tutaj jedno spotkanie, którego miałem przyjemność być gościem, na którym być może frekwencja była niewielka, ale przez to właśnie, że było to spotkanie bardzo kameralne, to mogliśmy faktycznie dużo porozmawiać nie tylko na temat poezji, ale na temat życia. I dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy o osobach, które na to wydarzenie przyszły i mogłem je po prostu poznać jako ludzi. I myślę, że to jest takie najcenniejsze, co mi dała poezja, czego się o sobie nauczyłem, że lubię właśnie to spotkanie, ten moment, kiedy mogę spotkać się z innymi i po prostu porozmawiać.
Tak, myślę, że dla mnie i dla Bartka właśnie ten punkt wspólny w tworzeniu poezji jest to, że to jest dla nas pewnego rodzaju rozmowa z innymi i spotkanie z innymi, że poezja to dla nas właśnie taka rozmowa.
Szukanie tego kontaktu.
Tak.
Dzisiaj przy tej okazji spotkaliśmy się w Radiu Poznań, więc myślę, że pozytywnie.
Myślę, że tak.
I będziemy tak trwać jeszcze przez, no powiedzmy, 20 minut.
Rozmowy po zachodzie.
W międzyczasie okazało się, że redaktorzy czasopisma Poza Linią mają talent nie tylko poetycki, ale także bębniarski.
Aha, tak. Nie, no, ja bardzo lubię piosenkę Phila Collinsa i zawsze jak ją puszczam, to robię pauzę na ten moment, kiedy są te bębny i muszę oczywiście odegrać swoją sekwencję i dopiero mogę kontynuować rozmowę.
My po prostu chcieliśmy zostać muzykami, ale wybraliśmy poezję.
A co was skłoniło, żeby powiedzieć tak literaturze?
Nie wiem, ja myślę, że ja się z tym urodziłam akurat. Ale jeśli chodzi to od dawna już chcieliśmy taki projekt, jak Poza Linią, zrobić. Często męczyłam Bartka, i zróbmy coś, zróbmy czasopismo. I w końcu Bartek powiedział, dobra, robimy.
Oczywiście wszystko poparliśmy planem, który robiliśmy od kilku miesięcy, ale no ten moment powstania musiał w końcu nadejść i ogłosiliśmy nasze czasopismo w lutym.
Zacytuję was w tym momencie. Tworzymy przestrzeń dla debiutantów i uznanych twórców, wychodząc poza schematy literackie. Które schematy są najbardziej krępujące dla młodych twórców?
Myślę, że jeden z takich schematów, które trochę przełamujemy, jest sam nabór, jak u nas wygląda, ponieważ my dla osób, które zgłaszają swoje utwory, nie chcemy od nich biogramów. Dopiero przyjmujemy biogramy od osób, które już zakwalifikujemy do wydania, ponieważ nie chcemy się sugerować tym, że ktoś ma większy lub mniejszy dorobek, tylko dla nas właśnie liczy się ten tekst, który jest dla nas najważniejszy. I potem się okazuje też, że no jest u nas sporo debiutantów, a czasami się też okazuje, że są osoby, które znamy, znane nazwiska, ale po prostu literacko może były troszkę słabsze ich teksty od tych, które przyszły od innych osób i niestety czasami tych osób nie publikujemy, więc właśnie staramy się w ten sposób prowadzić nasze czasopismo, że ten tekst jest najważniejszy, a nie to, jaki kto ma dorobek.
Dokładnie. I też często nabory mają z góry narzucony temat. Dla niektórych to jest oczywiście super i jakby wiedzą, jak mniej więcej dopasować, czy napisać, czy jaki tekst podesłać. My uznaliśmy, że zrobimy od drugiej strony, czyli ten temat numeru będzie się wyłaniał dopiero ze wszystkich tekstów. To znaczy tutaj wchodzą krytycy i krytyczki i one opracowują tak teksty, że wyłaniają ten główny temat i po prostu to robimy od drugiej strony.
Tak, i możemy już zdradzić Państwu, że tematem tego drugiego numeru, który się już niebawem ukaże, są czasoprzestrzenie i to jest właśnie tytuł, który zaproponowały tym razem dwie krytyczki.
Matematycznie też chciałabym spytać o liczby, bo wiem, że do pierwszego numeru zgłosiło się 129 osób, prawda?
Tak. A teraz mieliśmy jeszcze więcej, bo aż...
O 3.
Więcej. O 10. 139 osób.
A 139.
Tak.
Dobra, tak. Racja.
I możemy też Państwu już zdradzić, że przy okazji drugiego numeru ukażą się utwory 29 osób autorskich.
I jak się wybiera do numeru wiersze ze 139 zgłoszeń?
To jest bardzo długi proces, musimy przyznać. Na początku pracujemy indywidualnie. Zapoznajemy się z tymi utworami, które napływają do czasopisma indywidualnie i zapisujemy swoje komentarze też w pliku, który tworzymy osobno. I widzimy już w pewnym momencie, kiedy przeczytamy te wszystkie utwory, w których momentach się zgadzamy, a w których jest duża przestrzeń do dyskusji, małych bijatyk.
Tak, i czasami spotykamy się i rozmawiamy długie godziny, czasami nawet dwa razy, bo trzeba coś tam dopowiedzieć jeszcze, więc próbujemy siebie czasami nawzajem przekonać, a czasami po prostu potwierdzamy nasze odczucia i to, że czy nasze uwagi czy są faktycznie słuszne.
Więc tak, na dobrą sprawę są dwie lektury. Pierwsza jest taka właśnie indywidualna, kiedy zapoznajemy się z tymi utworami i wypisujemy swoje odczucia, wrażenia. I potem jest ta druga lektura, przy której już się wzajemnie wspieramy, którego autora wziąć, które teksty wziąć i potem mamy już finalnie ten skład, który wysyłamy potem do krytyków, krytyczek i oni już dalej pracują na tych tekstach.
Kiedy ten proces selekcji już zostanie zakończony bez strat w ludziach, co możemy znaleźć w czasopiśmie literackim?
No przede wszystkim wiersze, prozę. Możemy znaleźć też komentarz krytyczek albo krytyków, to zależy od tego, jak dobierzemy numer, który prowadzi taką, ten komentarz krytyków prowadzi taką nić narracyjną wokół wszystkich utworów, które w tym czasopiśmie są, żeby budować dialog, żeby często jak wchodzimy na różne czasopisma, to mamy po prostu tekst i ciężko nam czasami się do niego odnieść i tutaj chcieliśmy zrobić tak właśnie, że można chociaż zdanie gdzieś tam o tym tekście przeczytać, żeby mieć może jakiś tam trop interpretacyjny.
Ja trochę dodam do tego, że tak na dobrą sprawę w czasopiśmie można znaleźć różnorodność, bo faktycznie tych utworów jest bardzo dużo, które otrzymujemy i jest dużo osób autorskich, które znalazły się czy to w pierwszym numerze, czy to w drugim numerze i potem właśnie krytycy, krytyczki, w tym przypadku krytyczki, dokonują podziału na grupy i możemy Państwu zdradzić, że teraz mamy 4 grupy tematyczne. Jakby mamy ten główny wątek, czyli czas oprzeszczenia, ale potem są też te pomniejsze grupy tematyczne i tam znajdują się wszystkie utwory i do każdej grupy tematycznej powstają 2 teksty krytyczno-literackie.
Zegar tyka nieubłaganie, więc powoli zmierzając do końca, jak, gdzie i kiedy można zdobyć taki numer?
Pierwsza premiera czasopisma właśnie w sieci będzie 30 listopada. Natomiast 7 grudnia będzie premiera na żywo, więc będzie można też posłuchać tych utworów no po prostu na żywo.
Tak, możemy już Państwa zaprosić 7 grudnia od godziny 17 do Pangara. Pangar mieści się na ulicy Słowackiego 19+21 i mamy całkiem bogaty harmonogram wydarzenia, ponieważ zaczniemy o godzinie 17 od spotkania autorskiego z Szymonem Biurem wokół jego najnowszej książki zatytułowanej 5. Co ciekawe, myślę, że część z Państwa o tym wie, że Szymon Biura za swoją poprzednią książkę był nominowany do prestiżowej nagrody literackiej Gdynia, więc on prosto z Wrocławia przyjedzie do nas, żeby zaprezentować się i powiedzieć nam trochę o swojej najnowszej książce. To wydarzenie poprowadzi z nim Zuzanna Stasiak. O godzinie 18 mamy mini wykład popularno-naukowy i tutaj akurat jego temat to gdzie szukać czasoprzestrzeni, bo też staraliśmy się, żeby nie tylko mówić o poezji w poezji, ale też żeby trochę zawrzeć ten aspekt popularno-naukowy.
Tak więc reasumując, 30 listopada w sieci,
tak,
i 7 grudnia na miejscu w Pangarze.
Dokładnie.
Tak.
Przyjść może każdy.
Tak, dokładnie. I warto jeszcze to powiedzieć, bo zapomniałem o kluczowej kwestii, że po samym wykładzie także mamy prezentację utworów autorek i autorów i będziemy też zadawać im pytania, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie.
Zapraszamy.
7 grudnia, Pangar, godzina
17.
17. Teraz będzie godzina 22, więc powoli nasza rozmowa po zachodzie o poezji dzisiaj dobiega końca. Moimi i Państwa gośćmi byli Aleksandra Górecka.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Dubała.
Dzięki.
Audycję realizował Kuba Woźniak, a za mikrofonu dobrego wieczoru życzy Eliza Heidenreich.
kanapę. Do dzwony się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą, nie jestem skryty. Lub to, co blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym.
Po zachodzie.